Książki, które pomagają żyć.
Iwona Damska, dzień dobry. Po drugiej stronie mikrofonu Elżbieta Zubrzycka, doktor zresztą.
Dzień dobry.
Pani doktor, obiecałyśmy, że wrócimy do typów inteligencji, typów uczniów i o tym, jak może warto by spojrzeć, zostając nauczycielem, czy przygotowując się do zawodu nauczyciela, albo praktykując, że no, każdy człowiek jest jednak inny i każdy potrzebuje innych metod, ma inne talenty. No i dzisiaj kontynuujemy temat.
Tak, mówiłyśmy o tym, że różni uczniowie mają zupełnie inne podejście do nauki, inną konstrukcję, że to jest w zasadzie nie do zmiany. Jeżeli my się rodzimy z pewnymi predyspozycjami, to bardzo dobrze, bo ludzie o różnych predyspozycjach są potrzebni w społeczeństwie. Tymczasem w szkole to oni są tak troszkę jakby wpuszczeni do tokarki. Co wystaje, to uciąć. A to, co wystaje, być może jest tym najcenniejszą częścią tego dziecka. I chciałam pokazać, bo mówiłyśmy o tych właśnie różnych podejściach, bo tu znalazłam w książce takie ciekawe zestawienie, jak się dzieci czują, jeżeli prezentują pewien typ inteligencji. Powtórzę tylko jeszcze z poprzedniego naszego spotkania, że każdy człowiek ma własny, samodzielny sposób myślenia i zachowania. I to nie jest tak, że my wszyscy mamy myśleć, znaczy oczekuje się od nas tego, żebyśmy wszyscy myśleli tak samo, ale tak po prostu nie jest. I to nie dlatego, że my mamy różne poglądy, tylko my myślimy, czując, myślimy, działając, myślimy, analizując, myślimy, tworząc pomysły. Także mamy inną konstrukcję myślową.
Ja tylko jeszcze wtrącę tytuł książki, bo to bardzo ważne, bo to jest podstawa do naszych rozmów, akurat na temat typów uczniów i inteligencji. Diagnoza typów uczniów, jak je szybko rozpoznać, jak z nimi pracować, jak osiągnąć najlepsze wyniki.
No właśnie, jeżeli my mamy różne typy uczniów, nie dostosowujemy lekcji do ich konstrukcji, to ci uczniowie mogą czuć się w szkole źle. Ale pamiętajmy, że nie ma typów inteligencji lepszych i gorszych. Pamiętajmy, w społeczeństwie wszystkie są potrzebne. I jeżeli dziecko jest takim dzieckiem typu analitycznego, racjonalnego, no to jeżeli chodzi o stopnie, to będzie miało bardzo dobre pochwały. Słyszy często. Do szkoły ma taki stosunek, że lubi chodzić do szkoły, pasuje do szkoły. Nauczyciele go lubią, bo wypełnia polecenia. Bardzo dobrze się czuje w szkole. Jest urodzonym krytykiem. No ale musi być kontrolowany, bo jemu trzeba podawać zadania do wykonania. Tak? Teraz, jeżeli ktoś ma taką inteligencję twórczo-emocjonalną, to on w szkole przeszkadza. Zależnie od tego, czego coś ciekawi, to się wtedy angażuje. Jak go nie ciekawi, to siedzi tyłem do nauczyciela. A jeżeli coś jest pomysłowe, to on się w to angażuje. Jak nie, no to wtedy w ogóle go nic nie obchodzi. Więc wtedy stopnie ma średnie i niskie. Ale ta inteligencja twórcza, emocjonalna w życiu jest bardzo potrzebna, żeby coś wymyślić, jak zrobić inaczej niż dotąd, prawda? A on stopnie ma średnie i niskie, więc podważa to jego poczucie własnej wartości. Pochwały rzadkie. Uczeń toleruje szkołę, ale czuje się przez nią ograniczony i szkoła go generalnie nudzi. Nauczyciele spostrzegają go jako kłopotliwego, irytuje ich, mówią do niego, bo ty jesteś zdolnym leniem, dlatego że on nie lubi wypełniać poleceń i uczyć na pamięć tego, co mu nakazano. Czuje się niedoceniony, zły, jest generalnie urodzonym marzycielem i lubi sam sprawować kontrolę nad sobą. A jeżeli weźmiemy trzeci typ inteligencji, taką praktyczną, przez działanie, to stopnie ma średnie i niskie. Jest zupełnie niedoceniany, to jest brak pochwał, nie lubi szkoły, nie pasuje do niej, nie widzi w ogóle sensu chodzenia do szkoły, nawet bym powiedziała, ma dużo agresji do szkoły. Nauczyciele uważają go za niezdolnego, niezaangażowanego w szkolne sprawy, bo ciągle pyta, po co ma wypełniać te zadania i czemu one służą. Znamy takich uczniów. Czuje się nieprzystosowany, dziwny, głupi, a jest taki zdroworozsądkowy. I lubi znajdować wyzwania w naturalnym otoczeniu wokół siebie. To są dzieci, które często w domu robią niesamowite rzeczy, coś majsterkują, coś wymyślają. Ale kto ich w szkole o to pyta?
No właśnie, ma być test zrobiony tak najlepiej na 90% i to jest też świadectwo, że ktoś jest mądry czy głupi, stosując taki bardzo prosty i niesprawiedliwy podział. Bo myślę, że taka łatka do ucznia z cechami czy z inteligencją praktyczną często jest niestety dolepiana.
Ja muszę powiedzieć, że kiedyś czytałam inną książkę na ten temat, jak nauczyć dzieci myślenia i tam próbowano zrozumieć, znaczy ci naukowcy, tak, więc na pewno osoby raczej o analitycznym, racjonalnym sposobie myślenia, bardzo się starali całym sercem zrozumieć te trzy typy inteligencji, które wyszły w ich badaniach i oni je opisywali. I ja byłam rozbrojona tym, że jak oni próbowali opisać inteligencję praktyczną, to im brakowało słów. Oni mówili, że to jest taki spryt i chytrość. A ponieważ ja jestem, myślę, że w dużym stopniu inteligencją praktyczną, doskonale czuję, co to jest. I widzę, jak oni się tak starają to zrozumieć, ale jak czegoś nie ma się w doświadczeniu, to tego nie można opisać. Jest to bardzo trudne. I to było takie nieudolne próba pokazania tej praktycznej inteligencji, bo to było obce nawet tym osobom, które bardzo chciały przekazać swoim czytelnikom, o co w tym wszystkim chodzi. I teraz jak o tym pomyślimy, to możemy zrozumieć, że nasze dziecko, które w domu widzimy, że jest bystre, w szkole może mieć złe wyniki, my jesteśmy z niego niezadowoleni, więc też mu przekazujemy informację, z tobą jest coś nie tak. Ale z tobą jest wszystko tak. To nasz system musi ulec zmianie i zacząć doceniać osoby, które, jeśli wszystko im w życiu dobrze pójdzie, to potem kiedyś w jakiejś pracy okaże się, że są świetnymi osobami, są cenione i już ich nikt nie pyta, co miałeś z geografii, a co miałeś z historii na stopnie, tylko jak ty się odnajdujesz w tym miejscu pracy, na ile jesteś pomysłowy, na ile zmieniasz coś na lepsze. I one, jeżeli nie zostało im wbite do głowy, że są ułomne, to one wypłyną.
Pani doktor, czy to jest taki bardzo sztywny podział, czy jednak są osoby, które mają trochę takiej inteligencji, trochę innej, takie typy mieszane? Czy zawsze jest jeden model dominujący?
Generalnie chodzi o to, żebyśmy my w szkole te dzieci nauczyli różnych sposobów podejścia do życia, ale nie, żebyśmy, jakby to powiedzieć, ucięli ten ich podstawowy. Więc jeżeli ktoś jest bardzo racjonalny, no to niech on troszkę zrobi się empatyczny, rozumiejący świat, odnoszący się do ludzi w jakiś sposób ciepły, serdeczny, a nie tylko konkurować, kto lepszy, ja muszę być górą. Tak? Więc jakby, żebyśmy się nauczyli też innych podejść, no ale na razie w szkole jesteśmy bardzo nastawieni na tą racjonalny, analityczny typ inteligencji i innych właściwie praktycznie nie ćwiczymy. Należy rozwiązywać zadanie tym sposobem. Jak rozwiążesz innym, to źle, tak? Więc to są takie rzeczy, które, no, które będą musiały ulec zmianie, ale chodzi mi przede wszystkim o to w tym naszym spotkaniu, żeby rodzice się nie martwili. Ja wiem, że potem na koniec najważniejsze są testy. A dlaczego my tak ufamy tym testom? Bo jak powstanie pewien przesąd, to przesąd jest niezniszczalny i samo spełniającą się przepowiednią się staje. Po pierwsze, ludzie wierzą, że wyniki testów odzwierciedlają rzeczywistość. A tak nie jest, bo one jakiś wycinek mały mierzą możliwości człowieka. I tylko jakiś bardzo wąski typ jego umiejętności, pamięci, inteligencji.
Poza tym, jak mówią osoby, które przygotowują takie testy, czy które zdają te testy, że można się otrzaskać i znaleźć system, czy patent na rozwiązywanie testów.
Coraz chytrzejsze metody są kontrolowania ucznia, że jak odpowie źle, to dostaje negatywne punkty na przykład, więc to coraz trudniej z tym jest. Ludzie wierzą w liczby, bo to takie proste, widać, tak? I im ufają, mogą się porównywać z innymi.
No jest to, jest myślą, to jakoś wymierne, prawda?
Takie wymierne.
Widzi 50, a tu 70, no to ten jest lepszy,
tak,
ten
tak, są
zdał.
Konkretne, wymierne, porównywalne, moje dziecko lepsze, a twoje gorsze. Zmniejszają niepewność, którą my mamy w sobie. Głównie mamy taką dużą niepewność z powodu wytykania ciągle nam błędów. A przecież my mamy popełniać błędy, żeby się uczyć, bez błędów się nie nauczymy. Poza tym wtedy mamy takie poczucie, że komisja podjęła słuszną decyzję, bo kto miał dużo punktów, to został przyjęty, a kto nie dostał dużo punktów, ten nie został przyjęty. Odczuwamy też takie podobieństwo, proszę bardzo, ja miałem dobre wyniki w szkole, teraz moje dziecko ma wyniki w szkole dobre, czyli to wyniki o czym świadczą, proszę bardzo, ja w życiu jakoś sobie poradziłam, no to moje dziecko też sobie poradzi. Weryfikować przesądu się nie da, tym bardziej, że samospełniająca się przepowiednia polega na tym, że osoby, które są wielkimi zwolennikami testów, ten pierwszy typ inteligencji, wierzą w to i przyjmują osoby znowu z tym wysokim wynikiem w testach i nie mogą porównać, co by było, gdyby przyjęli osoby z niższym wynikiem w testach. Może na przykład wyniki naukowe tej uczelni gwałtownie by skoczyły do przodu, bo ci nowi ludzie nie robiliby tylko tego, co im się zleca i co jest ogólnie przyjęte, ale odważyliby się podejść do tematów inaczej, nie baliby się krytyki, nie baliby się ośmieszenia, więc może by znaleźli inne drogi rozwiązania pytań, przed którymi stają. Więc bardzo jesteśmy przywiązani do tych testów, ale to bardzo jest trudno ludziom wytłumaczyć, że te wyniki testów wcale nie świadczą o tym, jak ty sobie w życiu poradzisz później.
Mm-hmm, jak przekonać się rodziców, tak? Bo myślę, że to rodzice mają największy problem z tym.
No rodzice uwierzyli w to, no myśmy też przez to przeszli, więc wierzymy, że tak jest dobrze i nie znamy niczego innego. Ale to, że właśnie uczelnia przyjmie uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w testach, no powiela schemat, że osoby nietwórcze, niepraktyczne mają najlepsze wyniki w testach, więc nie możemy porównać, co by było, gdybyśmy wzięli osoby twórcze i praktyczne i zobaczyli, co by oni dokonali w tych samych warunkach. Więc to są takie właśnie samospełniające się przepowiednie. No i tutaj jeszcze może krótko, bo mamy mało pewnie czasu, sądząc po oczach pani redaktor.
Czyta mnie pani jak książkę.
Ciągle te książki czytam, to i panią redaktor też muszę. Może krótko omówmy, chociaż to taka trochę wymienianka jest, te cztery typy, które w tej książce są szczególnie podkreślane.
Typy inteligencji.
Typy inteligencji, typy intelektualne. Mocne strony, myślenie analityczne, ambicja, sprawność intelektualna, dobra koncentracja, dobre wysławianie się, precyzyjne odtwarzanie i na pewno sukces w szkole. Natomiast słabe strony takich dzieci to są wygórowane ambicje, nerwowość, drażliwość, wyniosłość, trudność w praktycznym działaniu i bardzo duże nastawienie na konkurencję. I na koniec słabo sobie radzi w pracy. Typ emocjonalny z kolei to jest mocne strony takiego typu, to jest kreatywność, gotowość do pomocy, angażowania się, oddania siebie całego czemuś, czym się interesuje, innowacyjność, często umiejętności artystyczno-muzyczne, zaangażowanie społeczne, intensywna analiza zagadnień etycznych, moralnych. I to jest uczeń kreatywny, uczynny i zaangażowany, póki go to interesuje. Ale jak nie, to zmienność nastrojów, praca z zacięciem lub właśnie jej przerywanie, jednostronne zainteresowania i motywacje, często sympatie i antypatie, upór, no i coś, co nauczyciele nazywają niezrównoważeniem.
Kolejny typ, typ działający, praktyczny.
Typ działający, mocne jego strony to zainteresowanie wszystkim, co nowe, co ma wielostronne działanie, jest podatny na motywowanie, jest ruchliwy motorycznie i umysłowo, lubiany, wesoły, dobrze się przystosowuje, fascynuje się tematem, ale myśli sprawnie i praktycznie. Rzeczy mają mieć zastosowanie, a nie tam sobie bujać w obłokach. Słabe strony z kolei to jest taki niepokój duchowy, krótkie fazy koncentracji, pewna męczliwość, łatwość do zniechęcenia. No znowu, jak się nudzi, to się zniechęca. Niechęć do reguł, zawsze próba...
Zobaczcie, kontestowania, panie, tak?
No, może dla kobiet to jest dobry przykład. Kto z was potrafi zrobić ciasto według przepisu, a kto zawsze coś w nim zmieni? Więc ten uczeń może być odbierany jako niesolidny, bo on będzie próbował zrobić inaczej niż według jakiegoś nudnego przepisu. Niespokojny i łatwo odwrócić jego uwagę. I już doszliśmy do czwartego typu, proszę państwa, taki typ współpracujący, który uczy się od innych. To jest ktoś, kto generalnie rzecz biorąc potrafi pracować w zespole, jest zrównoważony i wytrwały, czyli w miejscu pracy on ma gwarantowany sukces.
No właśnie, tak? To idealny pracownik, szczerze mówiąc, tak? Bo nie stwarza kłopotów.
Współpracujący?
Tak.
No, mówi się o tym, że czy umie pracować w zespole, zawsze są takie pytania na tych rozmowach kwalifikacyjnych, bo ktoś, kto jest na przykład zawsze samodzielny, rozpycha się łokciami, tak jak ten pierwszy typ i chce mieć zawsze swoje indywidualne sukcesy, nie umie pracować w zespole, a teraz rzadko kiedy robi się cokolwiek bez zespołu. A ten jest niezawodnym współpracownikiem, przystosowany do pracy właśnie w zespole, wytrwale działa. Jest zrównoważony, stabilny, spokojny wewnętrznie, akceptowany społecznie, prostolinijny.
Czyli lubią go, tak?
W zespole. Lubią go, on
taki
lubi
człowiek,
innych,
brat łata trochę.
I działamy razem i do przodu, tak? A słabe strony, pewna czasem taka mniejsza współpraca, pewna czasem flegmatyczność. Jeżeli nie czuje się dobrze w tym zespole, to będzie go trudniej zmotywować. Są osoby, które niestety ustawiają się, że są zawsze w zespole, a chcą wykorzystywać innych. I potem jak na koniec zadania pytamy grupę i to często się robi, no to w jakiej proporcji poszczególni uczestnicy tej grupy wykonali zadanie, to nagle się okazuje, że ktoś 80%, ktoś 15%, a trzy osoby to razem na 5 się złożyło, prawda? Więc są niestety takie osoby, które troszkę żerują na innych. No jak się je połączy z kolei w zespół samych takich trochę wycofujących się, to się wtedy pewnie zaangażują i zaktywizują.
Pani doktor, już teraz nie tylko oczy, ale całe moje ciało musi pani pokazać, że trzeba kończyć.
Skończyłam.
O, bardzo dobrze. Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję bardzo.
Jaka dyscyplina, czyli uczeń zdyscyplinowany, współpracujący w grupie.
Słuchajcie, ale każdy jest inny i każdy ma zalety, tylko trzeba je wyłuskać i musimy to zrobić niestety samodzielnie.
Bardzo ważna książka, przypomnę tytuł, Diagnoza typów uczniów, jak je szybko rozpoznać, jak z nimi pracować, jak osiągnąć najlepsze wyniki, bo to naprawdę może zmienić myślenie nauczyciela, który też ma pracę. prawo no nie wiedzieć tego wszystkiego, czy rodzice.
Nauczyciele dużo wiedzą. Dużo wiedzą, tylko jakby program i ich charakter, bo oni musieliby sobie sami zadać parę pytań. Kim jestem? Jakich uczniów lubię? Co muszę u siebie zmienić? Gdzie muszę być bardziej elastyczny? Na to nie ma czasu w nauczaniu nauczycieli.
Doktor Elżbieta Zubrzycka, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Julii Chorodeckiej dziękujemy jak zwykle za zrealizowanie naszej audycji. Iwona Dębska, do usłyszenia za tydzień w piątek o stałej porze.
Do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć.